Anioł powiedział, nie bójcie się, zwiastuję wam radość wielką. I ta radość będzie udziałem wszystkiego ludu. Wszystkiego, czyli jest dla każdego z ludu Bożego, z ludu w ogóle możliwa ta radość. Ale dalej przeczytam od 15 wersetu, drugi rozdział Ewangelii Łukasza. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, od pasterzy, pasterze rzekli jedni do drugich, pójdźmy zaraz do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił Pan. I śpiesząc się, przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy, rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Maria zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w sercu swoim. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, i jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Okoliczności przyjścia na świat naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa są dosyć dziwne, powiedzielibyśmy, tak po ludzku patrząc, bo Łukasz, który jest historykiem, oczywiście ten drugi rozdział zaczyna od ważnej historycznej informacji, że stało się to w te dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. I jeszcze podaje, kto był namiestnikiem Syrii, wtedy Kwiryniusz, i że każdy musiał się pójść, dać, spisać do miasta, z którego pochodził. I oczywiście Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, poszedł wraz z Marią spisać się do Betlejemu, bo pochodził z rodu, z domu Dawida. Więc wiemy, że było to za dni cesarza Augusta, a cesarz August był wyjątkowo zdolnym wodzem i cesarzem Imperium Rzymskiego, bo właściwie on przejął władzę, która wcześniej była w rękach, wcześniej była taką republiką. On skupił na sobie władzę, trzymając ją w jednym ręku, pozbył się rywali, oczywiście tam bez walki się nie obyło, ale pokonał dwóch swoich rywali, także objął władzę jako taki imperator w cesarstwie rzymskim i właściwie już wiele lat przed narodzeniem Chrystusa sprawował tą władzę, tak niepodzielnie, tylko pozornie. Właściwie imperium było dalej republiką, ale właściwie on rządził tak jednoosobowo. No i czytamy tutaj, Łukasz mówi, że wyszedł dekret cesarza Augusta. Jeden człowiek wydaje dekret i całe cesarstwo jest temu posłuszne. I wydawać by się mogło, cesarz chciał wiedzieć, ile ma poddanych w swoim imperium. A imperium wtedy naprawdę było najszersze, najobszerniejsze pod względem terytorium. No i pewnie chciał mieć powód do chluby, do dumy, czy podkreślić może wielkość tego imperium, ale historycy wiedzą, że powód, dla którego kazał spisać ludność, był jeden. Chciał ściągnąć od ludzi podatki. To nie był powód jakiejś statystyki, to nie był powód jakichś tam innych ekonomicznych czy politycznych, administracyjnych względów. Powód był spisać ludzi po to, żeby wiedzieć, ile podatków można od nich po prostu ściągnąć, ponieważ płaciło się podatki cesarzowi. Więc wpadł na taki pomysł, żeby w tym rejonie właśnie uporządkować to w taki sposób, że każdy, kto pochodził ze swojej miejscowości, a nie w tej miejscowości, w której mieszkał, dawał się spisać. I wydawać by się mogło czymś niekorzystnym dla Józefa, dla Marii, udać się w podróż w tak nieodpowiednim momencie, jak właśnie oczekiwanie bliskiego narodzenia się dziecięcia Jezusa. No bo kto się wybiera w podróż w tak wysokiej ciąży, a podróż nie trwała jeden dzień, tylko tak plus minus może tydzień. Pewnie Józef bez Marii by sobie szybciej przemierzył ten odcinek, bo Nazaret od Betlejem drogami dzisiaj pokazuje odległość około 150 kilometrów, więc dla kogoś, kto poruszał się pieszo czy na osiołku, to tempo było takie samo, pewnie około 30 kilometrów dziennie, minimum 5 dni, 5 noclegów po drodze. Trzeba było przeznaczyć, zaplanować, zorganizować. No jeżeli Maria znosiła dobrze tą podróż, to może trwała tyle, może jeżeli była słaba czy no, zmęczona, to może trzeba było wydłużyć ten czas podróży, ale na pewno nie było to takie sprzyjające w sensie okoliczności. Również miejsce, do którego się udawali, nie było jakimś ciekawym miejscem. Betlejem to była jakaś mała dziura po prostu, blisko co prawda Jerozolimy, ale to było takie dosyć pogardzane miejsce, o czym zresztą mówi Michał w swoim proroctwie. Mówi: i ty, Betlejem Efrata, wcale nie jesteś najmniejsze spośród miast judzkich, bo z ciebie, tak po ludzku, to było taka mieścina, prowincja naprawdę z dużego P, powiedzielibyśmy. Ale zresztą nie miał się czym chlubić Józef z Marią, że pochodzili z Nazaretu, bo to również nie były miasta. To było, nie było również miasto o dobrej sławie, o czym mówi Natanael, który wypowiada się o Jezusie, mówiąc, czy z Nazaretu może być coś dobrego. To czytamy o tym w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. I oczywiście Nazaret to była znowu miejscowość, która miała oddział rzymskich żołnierzy. Była też miastem, które trudniło się handlem, wymianą towarów, więc podróżni przywozili różne zwyczaje, przywozili też różne ciekawe nowinki ze świata, wymieniali się tymi towarami, handlowało się. Uważa się, że to miało wpływ na takie też obniżenie morale tego miasta. No i oczywiście w mniemaniu Natanaela Nazaret nie kojarzył się z niczym dobrym, ale właśnie tak bardziej w kontekście moralnym też niczym właśnie, czym należałoby się tam chwalić, że się pochodzi z tego miasta. Więc wszystkie te okoliczności wyglądają bardzo słabo. A dochodzi do tego fakt, że Jezus się urodził w stajence, czyli również idziemy jakby w tym wątku takiego no, niezbyt chlubnego dla człowieka miejsca urodzenia, jakby coraz niżej. Nazaret, Betlejem i żłobek po prostu. I o czym to może świadczyć? No tak paradoksalnie byśmy powiedzieli, powinno być odwrotnie. Rodzi się król świata, co tam imperator August, cesarz. Nie dość, że właśnie nosił miano takiego władcy niezwyciężonego imperatora, taki dumny był ze swojej pozycji, ze swoich zwycięstw militarnych, pokonał właśnie tych swoich rywali, złupił Egipt ze złota, wprowadził taką dosyć prężną administrację i politycznie, i militarnie, i gospodarczo był takim człowiekiem, który ogarniał to Imperium Rzymskie swoją władzą i naprawdę ta jego duma może też wyrażać się w tym, że przyjął tytuł Augusta. A August wcześniej to było imię, które przypisywano bóstwom bardziej niż ludziom. Więc August, cesarz August miał takie już widać, że skłonności do uważania siebie za kogoś więcej niż tylko człowieka. Już pragnął jakiegoś elementu ubóstwiania dla swojej osoby. I widzimy wielkość tego imperatora, który wydaje dekret o spisaniu całej ludności, a też uważa się, oczywiście z historycznego punktu widzenia, że w tym zapisaniu się na tą listę obywateli rzymskich, znaczy na listę należących do poddanych, bardziej to pasuje słowo, do listy poddanych cesarza Augusta. W pewnym sensie to było właśnie takie wyrażenie swojej takiego poddaństwa temu cesarzowi. I widzimy, że Józef z Marią idą, żeby to zrobić. I mało tego, Jezus się rodzi w tym czasie. I prawdopodobnie Jezus był wciągnięty na tą listę, objętą tych spisem. I możemy tak po ludzku myśleć sobie, król królów, pan panów, władca wszechświata, ten, który ma do dyspozycji miliardy wojsk anielskich, a nie tam jakieś skończoną liczbę legionów rzymskich, ten, który jest w stanie na słowo wezwać te anielskie wojska, które są gotowe wykonać jego rozkazy, ten, który jest panem wszystkich królów, wszystkich narodów, wodzem, książę pokoju, Bóg wszechmocny, cudowny doradca, rodzi się w stajence. Zupełnie jakby nie pasuje to do jego chwały, do jego wielkości. I te wszystkie okoliczności wydają się jakby były celowo tak zorganizowane, żeby to właśnie się wydarzyło, co się miało wydarzyć. Po ludzku było przeszkodą, po ludzku było uciążliwością, po ludzku było poniżeniem. Ale w tym wszystkim był niesamowity Boży cel. I jaki cel Bóg miał w tym, żeby zawiadomić o urodzeniu nie króla Heroda, nie arcykapłanów w Jerozolimie, nie jakąś tam elitę polityczną, religijną Izraela czy Rzymu, tylko Bóg zawiadamia przez aniołów pasterzy czuwających w nocy nad swoimi stadami. I to było blisko Betlejemu, bo oni poszli pieszo i znaleźli tych, o których anioł im mówił. Jaki był Boży cel w tym wszystkim? I oczywiście nie trzeba dużego intelektualnego zaangażowania, żeby uświadomić sobie, że tym celem było uniżenie Jezusa. Jezus, kiedy czytamy o tym, że właśnie nie domagał się zachłannie, aby być równym Bogu, zrezygnował ze swojej chwały i zrezygnował ze swojej chwały nie tylko w kontekście niebiańskiej obecności i miejsca, które przynależy się Jemu tam w niebie, ale też przyjął na siebie te ograniczenia ludzkie, ale jakie przyjął, to powiedzielibyśmy tak do końca. Jakby utożsamił się z ludźmi w najniższym społecznym, kulturowym, ekonomicznym sensie, jakby zaczął od samego dołu. Jakby pokazał, że przyszedł do wszystkich ludzi. Urodzenie się i złożenie dzieciątka, urodzenie w stajence i złożenie dzieciątka w żłobie, nie w łóżeczku, nie w kołysce, jest na pewno takim komunikatem, że Jezus przyszedł do najniższych. I zresztą zobaczmy, że zawiadomieni są pasterze. Pasterze to była najniższa klasa społeczna. Po prostu tak jak w naszej szerokości geograficznej powiedzielibyśmy, że to byli ludzie, którzy wypasali świnie albo bydło. Po prostu bez jakichś tam zaszczytów prezentowali cokolwiek swoją osobą. No i nie dziwi nas to, że Jezus zawiadamia pasterzy, Bóg zawiadamia pasterzy, ponieważ pasterze pilnowali trzody, które były blisko Jerozolimy i na tych polach prawdopodobnie kapłani mieli swoje stada owiec, które były składane potem w świątyni w ofierze. Jezus, zobaczmy, drugi cel, urodził się jako ofiara też paschalna, jako baranek, ten złożony w ofierze. I baranek urodził się w stajni, wśród zwierząt. Jest w tym jakiś drugi cel, dla którego Jezus przyszedł na ten świat właśnie w tym miejscu. I zobaczmy, że pasterze, którzy pilnowali stad owiec składanych w ofierze, którzy odbierali poród tych baranków i pilnowali, żeby baranki nie były narażone, młode, na niebezpieczeństwo ze strony jakichś drapieżników, ci właśnie, którzy sprawowali opiekę nad tym stadem, zostali powiadomieni, że urodził się Zbawiciel i mieli go odnaleźć. I znakiem rozpoznawczym było co? Że będzie w żłobie złożony. Że znajdziecie dzieciątko owinięte w pieluszki. Nie w królewską szatę, nie w jakieś tam eleganckie stroje, w koronie leżące. Po prostu dziecię zawinięte w pieluszki, ale położone w żłobie. I poszli i znaleźli. I dziwili się temu, co widzieli. I po prostu ze zdziwienia rozgłaszali to wszystkim wokół. Też myślę, że byli pod wrażeniem tego, że Bóg im to objawił w tak niezwykły sposób. Ale znowu wydaje się pewien taki paradoks, ponieważ pasterze przez tą swoją niską profesję społecznie nie byli wiarygodni. Jaki Pan Bóg jest dziwny, słuchajcie. Za pierwszych heroldów najwspanialszej wieści, jaka może być dla ludzi na ziemi, oczywiście przyniesionej z nieba przez aniołów, wybiera najmniej wiarygodnych ludzi w tamtej kulturze. Pasterzy. Ale zobaczcie, czy nie zgadza się to z tym, że pierwszymi, którzy obwieszczają zmartwychwstanie Jezusa, czyli powstanie Go z martwych, były kobiety, których znowu świadectwa nie były traktowane tak w pełni wiarygodnie. I co Pan Bóg chce nam powiedzieć? Mówi, ludzie, macie swoje po prostu klasyfikacje, a ja mam swoje. Pan Bóg chce pokazać, że nie posługuje się narzędziami chwały w ludzkim sensie, ale w Bożym sensie każdy może być narzędziem Bożej chwały. Niezależnie od płci, kultury, wieku, profesji, każdy może być tym, który poznaje Boga i obwieszcza to, co uczynił Jego chwałę. To jest piękny cel, który tutaj Bóg nam obwieszcza. I zobaczmy, że anioł mówi do tych pasterzy, że to będzie dla was znakiem. I znak to jest coś, co nam przekazuje jakąś informację o czymś. No i oczywiście znakiem tego, że to jest Mesjasz, będzie dzieciątko owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Myślę, że nie jedno dziecko urodziło się w tamtym czasie, może też nie jedno urodziło się w Betlejem. I gdyby szukali dzieci urodzonych w żłobie, to prawdopodobnie w Betlejem to byłoby może i więcej. Zwłaszcza, że te tłumy tam pielgrzymowały w tym czasie. Nie wiemy właśnie, ile tam kobiet również w podobnej sytuacji było jak Maria. Ale jeżeli była jakaś większa ilość narodzonych w tym czasie dzieci, no to tylko Jezus był tym, który w pieluszkach leżał w żłobie i w ten sposób można było zidentyfikować, że jest on tą właściwą osobą. I to jest znak, pewien znak. I nie jest to jedyny znak związany z narodzeniem Jezusa. Potem, kiedy właśnie mijają te dni oczyszczenia, to czytamy dalej w drugim rozdziale. Józef i Maria zanoszą dzieciątko do świątyni, żeby złożyć ofiarę tam z pary synogarlic, bo takie było prawo. Kobieta po urodzeniu dziecka musiała za swoje oczyszczenie złożyć ofiarę. I przychodzą do tej świątyni, jest tam Symeon i wypowiada takie słowa w 34 wersecie tego samego rozdziału. Mówi: błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I widzimy, znowu mamy w Jezusie inny znak, o którym mówi Symeon. Znak, któremu będą się sprzeciwiać. No i Jezus był tym znakiem, tym kamieniem węgielnym, o który się potykali uczeni w piśmie faryzeusze, ci, którzy nie byli w stanie przyjąć Jezusa jako Mesjasza, przewracali się o Niego, ale też jest powiedziane, że był odrzuconym przez budowniczych, czyli przez tych, którzy tworzyli ten ziemski autorytet Boga. Jezus był właśnie dla nich taką skałą potknięcia, kamieniem obrazy, o czym zresztą prorokował Izajasz, że tak będzie. I w tych znakach rozpoznawczych Jezusa też jest narodzenie Go z Panny, o czym czytaliśmy poprzednio w Ewangelii Mateusza, że też to była zapowiedź Izajasza z 7 rozdziału. I kiedy to nasze słowo, które oddaje tą czystość cielesną Marii, nazywając ją Panną, w naszej oczywiście, w naszych realiach, wcale nie oznacza kogoś, kto zachował taką czystość seksualną, bo Panna ma takie tylko słowo w znaczeniu dzisiaj kobiety niezamężnej. Ale w Starym Testamencie tylko i wyłącznie to słowo było używane w jednym kontekście, w jednym znaczeniu. Bo jaki to znak, że panna, czyli niezamężna kobieta urodzi dziecko? To żaden znak. Chodziło o to, że panna, która nie współżyła jeszcze, była dziewicą. I w Starym Testamencie to było jednoznaczne. I dlatego właśnie powinniśmy szukać znaczenia słów używanych w Biblii w kontekście nadanym mu przez autora. I to jednoznacznie usuwa wszelkie wątpliwości co do znaczenia tego słowa. Nawet pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego na grecki, czyli na inny język, w Septuagincie, tam właśnie jest dosłownie panna tłumaczona jako dziewica. Więc kolejny znak rozpoznawczy, który wskazywał na to, że Jezus jest Mesjaszem. I widzimy, że są to takie znaki po ludzku, które my byśmy takich innych znaków szukali. Właśnie jakiejś wyjątkowości w urodzeniu się Jezusa, jego okoliczności, a nie takich, powiedzielibyśmy, przeszkód w takim mniemaniu, że to Bóg jest Ojcem Jezusa i to wszystko, co dzieje się wokół urodzenia Jezusa, jest takie, no, po ludzku powiedzielibyśmy, pozbawione jakiejś niezwykłości, jakiejś, oprócz tej oczywiście Marii, jakiegoś czegoś wyjątkowego w tym przyjściu na świat. To jest Boży cel, jakiś Boży zamysł właśnie, żeby ta nasza wiara nie dotyczyła tych jakby zewnętrznych takich aspektów. To cały czas jakby angażuje właśnie naszą wiarę w Jezusa, w to, kim jest, właśnie takie pogodzenie się tych sprzeczności. Król chwały rodzi się wstające. Wszechmocny Bóg, władca władców, wypełnia polecenie imperatora rzymskiego, który chce sobie przypisać tytuł boski, a on Bóg ludzki. Po prostu wszystko jakby po ludzku pokazuje na zupełnie inne wartości, wielkości właśnie w Bożych oczach. Heroldami są pastuszkowie. Pierwszymi świadkami narodzenia zwierzęta wstające. Tak Bóg zaplanował i właśnie to, co po ludzku wydaje się niegodne, słabe, nieświadczące o jakiejś Bożej tutaj niezwykłej opiece, interwencji, jest jak najbardziej celowe, jest jak najbardziej przewidziane przez Boga, jak najbardziej zaplanowane, myślę, że co do szczegółów, i w tym wszystkim wyraża się właśnie wypełnianie się Bożego planu. W liście do Galacjan 4:4 czytamy, że kiedy nadszedł czas, kiedy wypełnił się czas, przyszedł Jezus na świat, dokładnie w Bożym kalendarzu było przewidziane, kiedy, co i jak nastąpi i gdzie również i w jaki sposób. To wszystko są szczegóły, którymi Bóg świadomie, które kontrolował, przewidział i doprowadził do wypełnienia się właśnie w taki sposób. I myślę o tym, jak my możemy patrzeć na swoje życie, kiedy okoliczności wydają się nie wskazywać na to, że Bóg kontroluje nasze życie, że Bóg ma władzę nad światem, nad królami, nad władcami, nad decyzjami tych królów. Myślimy sobie, jakie to jest niedobre, że nie możemy się spotkać w pełnym składzie w kaplicy, że nie możemy odwiedzać swoich bliskich, że ktoś u góry podejmuje takie decyzje, a my się z tym nie chcemy zgodzić. Maseczki musimy nosić, dystans musimy zachowywać, po prostu większych zgromadzeń nie możemy zaplanować, nawet w takim, nie mówiąc już o jakichś ekstra wydarzeniach, ale takich zwykłych. I to wszystko się wydaje, Panie Boże, Ty masz władzę nad tym. Czemu nie zmienisz tego swoim jednym dekretem, jednym werdyktem? Ty jesteś imperatorem, Ty jesteś Bogiem. Ludzie to są uzurpatorzy władzy nad ludźmi. Ty jesteś prawdziwym władcą. I tak po ludzku widzimy, że zupełnie wszystko inaczej wygląda, niż byśmy chcieli. Tam ludzie byli zmuszeni do tego, żeby opuścić swoje rodzinne strony, w których mieszkali, i udać się w daleką podróż po to, żeby się spisać z powodu podatku. A my dzisiaj nie możemy udać się do swoich bliskich daleko czy blisko, po to, żeby się cieszyć ich obecnością, świętować narodzenie Jezusa Chrystusa, żeby mieć społeczność z tymi, o których myślimy, że ten raz w roku będziemy mogli mieć ten szczególny czas. I zupełnie wydaje się, Bóg nie panuje nad takimi szczegółami, a jednak panuje. A jednak wszystko to jest pod Bożą kontrolą. I właśnie wskazuje na to, że te zewnętrzne okoliczności, one nam chcą narzucić pewną interpretację. My w niewłaściwy sposób podchodzimy do wydarzeń zewnętrznych. Właśnie podchodzimy tak po ludzku, myśląc, to by było dobrze, tamto by było dobrze, tak by było lepiej, tak by było wskazywało na Bożą chwałę, na Bożą moc, na Boże panowanie. A jak patrzymy na Jezusa, to co? Podporządkował się zwykłemu dekretowi cesarza Augusta i wypełniło się przez to Boże proroctwo. I myślę, że my mamy skłonność do szukania znaków innych niż znaki, które są prawdziwym, Bożym jakimś sygnałem, informacją. Jezus Chrystus jest dla nas znakiem. Jest powiedziane, że On jest tym, przez który upadnie wielu i podniesie się wielu. On jest tym, który ujawni myśli serc ludzkich. On spowoduje, że ludzie albo pójdą za Nim, albo Go odrzucą. I w tej Jego całej zawiłości przyjścia na ten świat i bycia na tym świecie widzimy, że po ludzku trudno zaakceptować taki Boży scenariusz. Urodzony w stajence, początek życia, koniec życia na krzyżu. Tu uniżenie, tam pohańbienie. Nic, tylko patrząc na to z jakiejś takiej perspektywy, jakby potęguje naszą trudność w tym, żeby uwierzyć w to, że Bóg był, że Jezus był Bożym Synem. A jednak we wszystkim był znak. We wszystkim był Boży cel. W każdym szczególe był Boży plan. I to jest cudowne, jeżeli potrafimy dotrzeć do właściwego znaczenia tych znaków, które Jezus sobą przekazywał. Jest tym, przez którego wielu się potknie, wielu upadnie, ale też wielu powstanie. Zobaczcie, jak wymaga to od nas wiary, żeby czcić Jezusa, Króla Królów, Pana Panów, właśnie przychodzącego na świat w taki niegodny po ludzku sposób, umierającego na krzyżu w taki pohańbiony sposób, między bandytami, zaliczony do przestępców. Wszystko to wymaga od nas wiary. Wymaga, żeby człowiek był świadom tych znaków, które Jezus nam przekazuje. Ale jeszcze jeden znak nie został ogłoszony czy objawiony. Znak, na który czekamy. Jezus powiedział, że kiedy przyjdzie po raz drugi, to będzie znak dla wszystkich ludzi. To będzie znak Jego przyjścia na obłokach i wtedy każdy będzie musiał ujawnić swój stosunek do Jezusa, jaki miał przedtem, za życia. Albo będzie w pozycji tego, który odrzucił Jezusa, albo w pozycji tego, który Go przyjął. Ale każdy będzie musiał swoją więź, czy ten brak więzi z Jezusem wyrazić, ujawnić. To będzie coś naturalnego, kiedy władca się pojawi, każde stworzenie, po prostu odda mu hołd, odda mu cześć, ale nie każdy będzie przeznaczony do przebywania w Jego obecności przez wieczność. Ci, którzy odrzucili ten znak, odrzucili Jezusa, znajdą się w wiecznym oddaleniu i zostaną przez Niego potępieni. Dlatego najcudowniejszym faktem przyjścia Jezusa na świat jest to, że daje nam możliwość pojednania z Bogiem. Właśnie przynosi, jest tym księciem pokoju, jest tym, który wnosi pokój między człowiekiem a Bogiem. Jest tym, który uświadamia nam, że nasze położenie, może nie w sensie materialnym, ale w sensie duchowym, możemy przyrównać do tego uniżenia, ubóstwa narodzenia Jezusa w stajence. Jeżeli w tych kategoriach nie identyfikujemy się z Jezusem, jeżeli to nas obraża, właśnie taki władca, to wtedy nie przyjmujemy Jego poselstwa. Ale jeżeli uświadamiamy sobie, tak, Panie, po prostu moja duchowość W Twoich oczach, jeśli uświadamiasz mi przez Twoje słowo, jaki Ty jesteś doskonały, święty, bezgrzeszny, moja duchowość, moja świętość, moja doskonałość, to może być przyrównana do takiej stajenki, do takiej obory, do takiego miejsca. Ale przez uniżenie jest droga do wywyższenia. Jezus przez posłuszeństwo Ojcu otrzymał miejsce po prawicy tronu Bożego, w pełni podporządkowując się Bożemu nakazowi. I my dzisiaj też mamy możliwość opowiedzieć się za Jezusem, przyjąć ten znak dla swojego życia, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej, jako znak tego, który powoduje nasze uniżenie, ale i też powoduje podniesienie, powoduje obnażenie naszego ubóstwa duchowego, ale po to, żeby nas obdarzyć swoim duchowym bogactwem. Obnaża nasze grzechy po to, żeby nas obdarzyć swoją sprawiedliwością. I to jest najwspanialszy znak, jaki może przynieść człowiekowi Jezus, przez jaki on może uczestniczyć w tym wydarzeniu, jakie miało przyjście na świat Jezusa Chrystusa. To jest największe bogactwo dane człowiekowi. I obyśmy ten znak potraktowali tak, jak zapowiedział Symeon w tej części, że byliśmy nie tylko uniżeni, upadli, ale i też powstali. A nie tymi w każdym bądź razie, którzy będą mu się sprzeciwiać, ponieważ w czasie swojego drugiego przyjścia nie będziemy mieli już możliwości zmienić naszego stosunku do tego znaku, jakim jest Jezus Chrystus, naszego nastawienia do Niego, naszego oddania się Jemu. Także dziękować możemy Bogu, że przyniósł właśnie pokój ludziom dobrej woli. Pokój przede wszystkim w duchowym sensie. Nie pokój od wojen, nie pokój od jakichś ekonomicznych niestabilności, nie pokój w sensie uporządkowania świata dookoła, w sensie administracyjnym, politycznym, jakimkolwiek. Nie taki pokój przyszedł przynieść Jezus. Jezus przyniósł pokój ludziom wewnętrzny. Pokój, który wynika z naszego pojednania się z Bogiem. Przez Jego ofiarę na krzyżu stał się tym barankiem złożonym w ofierze Bogu za nasze grzechy i przez nasz udział w wierze w tą ofiarę zostajemy pojednani z Bogiem. To jest najwspanialszy znak, jaki mogliśmy zobaczyć w Jezusie Chrystusie i w którego mogliśmy uwierzyć. I Jemu niech będzie chwała za to. Amen. Obyśmy uczestniczyli w taki sposób w tym znaku. Powstańmy, zachęcam do tego, żebyśmy przyszli do Boga w modlitwie.